Dzisiejszy urywek Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od wersetu 13 do 35, ten urywek, który Sebastian przed sekundą przeczytał. Ja przeczytam teraz tylko na razie do 16. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za wielką zachętę Twojego słowa. Dziękujemy, że to słowo nie jest według naszej mądrości, która jest żadna, ale według mądrości, która zstępuje z góry, tak aby nas umocnić teraz, szczególnie w tym okresie próby, w tym okresie naszego pielgrzymowania. Dziękujemy za wszelką zachętę i wszelkie ostrzeżenie, które tak łaskawie przychodzi do nas od Ciebie z góry. Tobie niech będzie chwała. Powierzamy teraz ten czas z ufnością Tobie. Amen. Tak więc tytuł dzisiejszego kazania to dwa różne tytuły. Dalej nie jestem pewien, który wybrać. Jeden to pierwsze nabożeństwo, z którym tu w tych wersetach mamy do czynienia. A drugi tytuł to rzeczy najbardziej stabilne. Co jest najpewniejsze na tej ziemi, w tej rzeczywistości. Tak więc mamy Ewangelię Łukasza, który wszystko skrupulatnie, i pamiętacie, jak Łukasz opisał? Wszystko opisał po kolei. Wszystko opisał chronologicznie to, co się wydarzyło. I ten urywek, który przed chwilą słyszeliście, jest dość zaskakujący. Jest pełen zaskakujących rzeczy. Jeżeli jeszcze was jakoś nic nie zaskoczyło, to mam nadzieję, że jakoś będę w stanie uwypuklić te rzeczy, które powinny nas zaskoczyć. To jest jeden z tych, mówiąc po głupiemu, jeden z tych urywków, który dowodzi, że Bóg jest, mówiąc po głupiemu, dlatego że to jest zaprzeczenie tego przesłania, tego urywka, to co przed chwilą powiedziałem. Ale gdybyśmy my napisali Ewangelię, ten urywek wyglądałby zupełnie inaczej. Tak więc na samym początku, zobaczcie werset 13, czytamy: i oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus. Tak więc na studiach mieliśmy coś takiego jak Inductive Bible Study, czyli musimy zwracać uwagę na te detale, na ten kontekst. Co to znaczy, że i oto tego samego dnia, który to był dzień, o którym dniu wcześniej apostoł mówił? I dwaj z nich, jakich z nich, kto z nich? Emaus, jak daleko było Emaus od Jerozolimy? To są wszystko rzeczy, które są dość istotne, abyśmy się nie rozminęli z przesłaniem tego urywka. I oczywiście o jakim dniu mowa? Mamy to wyjaśnione w pierwszym wersecie, a mianowicie a pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, czy pierwszego dnia nowego sabatu, czy pierwszego dnia po sabacie, ale pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem. Tak więc pierwszy dzień nowego tygodnia to jest pierwszy dzień po sabacie, to jest oczywiście niedziela. I wielokrotnie się od teraz, można powiedzieć, od teraz z tym spotkamy. Jest to Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania, trzeci dzień, pamiętamy, że bez względu na to, gdzie byśmy się nie spotkali z trzecim dniem i zobaczymy tutaj trzeci dzień, w tym urywku już widzieliśmy. Trzeci dzień to jest oczywiście dzień zmartwychwstania. Pierwszy dzień po sabacie. Ten sam dzień według 13 wersetu, czyli niedziela. I już na początku chciałbym zaznaczyć, że w wielkim błędzie są pełni pychy adwentyści dnia siódmego, którzy nabożeństwo w sobotę uważają za co? Uważają za znak prawdziwej wiary. O, to jest znak, że o, my jesteśmy prawdziwie posłuszni Bogu. No, nic innego w tym nie ma, jak po prostu zwykła niedojrzałość i nieznajomość pism. Wywyższając się w swojej ignorancji, a to jeszcze jest pół biedy, że wywyższają się w swojej ignorancji, problem w tym, i to jest prawdziwy problem, że znęcają się okrutnie i niepokoją niedojrzałe dusze, które ufają Chrystusowi, że jakoby grzeszą, gromadząc się w niedzielę. I to jest dopiero prawdziwy problem. Kiedy adwentyści dnia siódmego sieją tego typu niepokój, niepotrzebny, oczywiście dorzućmy niepokój wśród tych, którzy ufają Chrystusowi. Takie są realia. Wielu z nas miało do czynienia, tu siedzących, z adwentystami we Wrocławiu. I chodzi o to, słuchajcie drodzy, nie dajmy się niepokoić niepotrzebnym, zupełnie niebiblijnym rzeczom. Ale nie tylko oni, również tak zwani mesjańscy chrześcijanie lubują się w podobnym błędzie, wykręcając pisma, jakoby sobota była tym prawdziwą oznaką posłuszeństwa Bogu. Nic z tych rzeczy. Podczas gdy my według tego wzorca, który już dzisiaj zobaczyliśmy, z radością oddajemy i z pewnością, bez żadnych niepokojów, oddajemy Bogu cześć w Dzień Pański, ogłaszając porówno i adwentystom, i mesjanom, nazwijmy ich, że co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Otóż stary sabat wszedł z Chrystusem do grobu i wyszedł odnowiony wraz z całym porządkiem wszechświata. I taki mniej oczywisty werset, do którego zwykle się nie udajemy, to jest 2 Koryntian 4:6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Słuchajcie, drodzy, ten werset właśnie mówi o zmartwychwstaniu. Mówi o odnowieniu wszech rzeczy, włączając to Dzień Pański, dzień po sabacie, jako dzień, w którym Bogu cześć należy oddawać. I mamy jeszcze w tym 13 wersecie dwa z nich, o jaką grupę chodzi i oczywiście chodzi o uczniów Jezusa. I jak się wkrótce okaże, jeden z nich, z tych dwóch, którzy podróżowali do Emaus, jeden z nich nazywał się Kleofas lub Kleofas. Drugi, większość komentatorów utrzymuje, że tym drugim był sam Łukasz, autor tej Ewangelii, który ze względu na skromność nie wymienia samego siebie, ale nie wiemy tego na 100%. Uczniowie zmierzają do Emaus, które znajduje się jakieś 9-10 kilometrów od Jerozolimy i zmierzają do domu, wracają do swojego domu. Idąc drogą, rozmawiają, rozprawiają ze sobą i są wyraźnie poruszeni. Rzeczywiście mają przyczynę, aby być i poruszeni, i jak się za chwilę okaże, i zaniepokojeni, i zasmuceni. Nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Nie wiedzą, jak to zinterpretować, jak to teraz wytłumaczyć. Jeden drugiemu zadaje pytania, o co chodzi, co się stało, co mamy teraz począć ze sobą. Oto ich ukochany nauczyciel został przybity do krzyża, umarł i teraz ci czują się opuszczeni. Liczyli na wyzwolenie, a żadne w ich mniemaniu nie przyszło. I pojawia się niepokój. Idą na zachód, dlatego że Emaus znajduje się na zachód, żywiołowo rozprawiając, nawet pewnie nie zauważyli, że ktoś jeszcze dołączył się do nich i idzie z nimi i uważnie przysłuchuje się ich rozmowie. I mamy werset 16, lecz oczy ich były przesłonięte z powodu niewiary. I pewnie przesłonięte z powodu niewiary, jak zaraz zauważymy, nie rozpoznali Jezusa. I to jest jakaś taka rzecz, która przedziwny sposób. W jaki sposób oni mogli nie rozpoznać Jezusa? Wydaje nam się to bardzo ciężkie do pojęcia. Jak to możliwe? Co się dzieje? Jak to możliwe, żeby nie rozpoznali Chrystusa? Podczas gdy tego typu sytuacje przydarzają nam się nader często, ale oczywiście u siebie samych tych rzeczy nie zauważamy. Kiedy jesteśmy skołowani jacyś emocjonalnie czy w jakiś inny sposób i nasza perspektywa tej rzeczywistości wokół nas w potworny sposób się wykręca i rozmijamy się z oczywistościami, ale tutaj się dziwimy. I to prawda, że zmartwychwstały Chrystus jest pełen chwały nieba. Jego obraz być może nieco się zmienił. Jednak oczywista prawda jest taka, że powinni byli go rozpoznać. Ze wszech miar powinni byli go rozpoznać, powinni byli go rozpoznać natychmiast, dlatego że chociażby z tego powodu, że mamy już precedens podobnej sytuacji, na Górze Przemienienia jakoś nikt nie miał żadnych problemów z rozpoznawaniem. Jednak ci dwaj go nie poznali. Nie poznali. Jest wiele największych oczywistości na świecie, które wydaje się nie sposób nie zauważyć, jednak ludzie w uparty sposób ich nie dostrzegają. I przykładów, jak powiedziałem, jest bardzo dużo. Weźmy na przykład pierwszy z brzegu przykład, stworzenie. Zastanówmy się przez chwilę, jak ktoś przy zdrowych zmysłach może wierzyć w ewolucję. Jak to możliwe? Bezpodstawną, mistyczną, bzdurną fikcję, a jednak wbrew wszelkiemu zrozumieniu, wbrew wszelkim dowodom, tak wielu wierzy w to. Ale jak mówię, my sami często i zwykle za przyczyną naszych emocji potrafimy być tak skołowani, potrafimy się tak zaangażować emocjonalnie tam, gdzie nie powinniśmy, wbrew wszelkiej racjonalności, że cała perspektywa nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie jest góra, a gdzie dół. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Biblia poucza nas, że poznanie zaczyna się od wiary. I w Efezjan 1:17 mamy, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia. Słuchajcie, nasza Brytyjka bije wszystkie tłumaczenia amerykańskie, angielskie na łeb, na szyję. Ku poznaniu Jego. Jak jest ku po angielsku? Wiecie? Unto. Ku poznaniu Jego. I rzeczywiście tak dokładnie, tak w Grece, tam jest eis, ku poznaniu Jego. Tak więc cała nasza wiedza, całe nasze poznawanie rzeczywistości tak jak należy, zaczyna się od wiary, zaczyna się od działania Bożego. I jak czytamy w 2 Koryntian 3:16, lecz gdy się do Pana nawrócą, ta zasłona, która na przykład spoczywa na oczach apostołów, zasłona zostaje zdjęta. gdy do Pana się nawrócą. Ale są też inne przyczyny, dlaczego nie rozpoznali naszego Pana. Jest niewiara, jest tym głównym, ale o tych za chwilę. Przejdźmy dalej. Werset 17. I rzekł do nich, tak więc nie rozpoznali go, i rzekł do nich, odzywa się Jezus, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystąpili przygnębieni. Całkiem możliwe można oddać ten werset w taki sposób, iż Jezus pyta, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą i dlaczego jesteście przygnębieni i jesteście smutni, że to jest cały czas jedna wypowiedź. W taki czy inny sposób byśmy tego nie oddali. Chodzi o to, że uczniowie rozprawiają i są smutni, są przygnębieni. Zwróćcie uwagę, że Jezus, nasz Pan, zaczyna od pytania. Przykład dla nas, przykład pokory. Nie zaczyna od pouczenia, nie zaczyna od nagany, ale wręcz odwrotnie, nasz Pan chce usłyszeć od nich. Ich opinie mają dla Niego znaczenie. Jezus chce usłyszeć, chce, aby oni sami wprowadzili Go w temat. Co więcej, Jezus zwraca uwagę właśnie na to, że są zawiedzeni, są zasmuceni tym wszystkim, co rozważają. I odpowiada jako pierwszy Kleopas, o którym niewiele wiemy. Kleopas opowiada mu o wydarzeniach ostatnich trzech dni w Jerozolimie, ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób Kleopas zaczyna. Kleopas zaczyna od wyrzutu i docinki. Jak to? No chyba ty jesteś jedyny, no przecież idziesz z Jerozolimy wraz z nami. Jak to się stało, że no ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co się w niej wydarzyło? A odpowiadając jeden z nich imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Zwróćcie uwagę na cierpliwość naszego Pana. Jezus nie przejmuje się ostrością tej wypowiedzi, ale cierpliwie pyta dalej. Cóż takiego? Co wydarzyło się? Teraz już obaj, jeden i drugi, opowiadają mu o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce. Odpowiadając